Radio RMF 24 i program przedpołudniowy, to teraz jeszcze raz uporządkujmy fakty, bo czasami prowadzący poranny program miewa słabsze momenty. Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, dzisiaj w Moskwie mają się spotkać z Władimirem Putinem. Temat rozmowy, oczywiście przyszłość tego, co dzieje się w Ukrainie. Czy to będą rozmowy przełomowe, czy można się tego przełomu spodziewać? O tym porozmawiamy z naszym gościem, Wojciech Kozioł, Defense24, politolog, specjalista od spraw bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Pan się spodziewa jakiegoś przełomu po tym spotkaniu Witkoffa, Kushnera z Putinem?
Ja jestem tutaj ostrożny bardzo, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie przełomowe wydarzenia. Jednak z tego, co tam jakieś przecieki się pojawiają, to bardziej tutaj zostanie poruszona kwestia zamrożonych aktywów, myślę, rosyjskich i ewentualnego członkostwa Rosji w Radzie Pokoju, którą zapowiedział Donald Trump. Natomiast nie sądzę, by tutaj pojawiły się jakieś radykalne deklaracje ze strony Moskwy na temat podjęcia rozmów pokojowych czy jakiegoś dążenia do zakończenia konfliktu na Ukrainie, który byłby w jakiś sposób inny od tego, co Rosja proponowała w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach.
A dlaczego Amerykanom zależy na tym, żeby putinowska Rosja była w Radzie Pokoju?
No to jest bardzo też zaskakująca trochę kwestia. Ja myślę, że gdyby na to patrzeć z tej perspektywy, to bym widział przynajmniej dwa, może trzy powody. No pierwszy, który tutaj można by wskazać, to są po prostu wpływy rosyjskie też w tych państwach globalnego południa, ale tak samo na Bliskim Wschodzie, które nadal są jednak silne. I myślę, że tutaj Rosja mogłaby mieć też duży wpływ na to, jak sytuacja potoczy się w Strefie Gazy. A druga kwestia, którą tutaj można by wskazać, to moim zdaniem to, że jednak Amerykanie też czują, że Rosja z tej globalnej gry raczej nie ma zamiaru wypaść, więc ona by tutaj była dalej aktywna, więc już lepiej by były to działania w jakiś sposób skoordynowane, skorelowane, może ze sobą tak nazwijmy, by nie działała ona wbrew jakimś interesom amerykańskim na Bliskim Wschodzie, co raczej ciężko mi uwierzyć mimo wszystko. A trzecia kwestia, na którą by tu można wskazać, to raczej sama inicjatywa Rosji, to znaczy ona sama by chciała jednak uczestniczyć w tej Radzie, ponieważ ona dalej się poczuwa do tego, że jednak jest globalnym mocarstwem i nie chce wypaść z tego wyścigu z Amerykanami, ale też z Chinami.
A propos Rosji, a propos tego, co się dzieje teraz w Ukrainie. Jak powiedzieliśmy, i Witkoff, i Kushner w Moskwie, a z kolei były specjalny przedstawiciel prezydenta USA do spraw Ukrainy, Keith Kellogg, właśnie w Davos powiedział, że jeśli Ukraina przetrwa obecną zimę, to przewaga będzie po jej stronie. Te informacje przekazuje Interfax Ukraina. I cytuję słowa Kelloga. Rozumiem, że to trudna zima, ale jeśli Ukraina przetrwa styczeń, luty, przewaga będzie po waszej stronie, po stronie Ukrainy, a nie Rosji. I dodaje, że Władimir Putin wie, że nie jest w stanie wygrać tej wojny i tylko zastanawia się, jak z godnością wyjść z tej sytuacji. Też pan tak uważa?
Na pewno zgodzę się z tą drugą częścią, to znaczy Rosjanie doskonale wiedzą to, że oni sami zapędzili siebie w taki impas, bo chyba sami też czują, że nie są w stanie osiągnąć tych założeń, które sobie przed sobą postawili w 2021, czyli cofnięcie NATO do granic sprzed 1995 roku, całkowite zwasalizowanie sobie Kijowa, no i przejęcie inicjatywy w Europie Środkowej i Wschodniej. To raczej jest nierealne w tym momencie. Więc tutaj jak najbardziej bym się mógł zgodzić. Natomiast co do tej kwestii przetrwania czy uzyskania przewagi przez Ukrainę, być może tutaj ze strony generała Kelloga jest jakaś wiedza, którą on się jeszcze nie dzieli. Może by tutaj wrócił na przykład temat Tomahawków ze strony Stanów Zjednoczonych. Tego też jeszcze nie wiemy, bo mamy świadomość, że ten temat krążył jeszcze gdzieś w poprzednim roku. I jeszcze na co warto zwrócić uwagę, to też na wypowiedź Marka Rutte podczas szczytu w Davos, który stwierdził, że jednak nastawienie Donalda Trumpa, czy zobowiązania Donalda Trumpa wobec Ukrainy się nie zmieniły, więc ta współpraca, czy to wsparcie będzie kontynuowane.
A myśli pan, że może wrócić ten temat takiego handlu, o którym wielu komentatorów międzynarodowych mówiło, czyli Grenlandia dla Ameryki, Ukraina dla Rosji?
No, gdyby taki handel doszedł, to ja myślę, że też tutaj by się Chiny odezwały i stwierdziłyby, że skoro tutaj taka wymiana idzie, to one by w takim razie chciały dorzucić do tej puli jeszcze Tajwan. Na pewno taka gra będzie się toczyć, to znaczy Amerykanie będą starali się, widzimy to zresztą po zachowaniach względem Ameryki Południowej, słyszymy teraz, że pewne ustępstwa będą może czynione w kontekście Grenlandii. Tutaj New York Times podawał, że Amerykanie mogą uzyskać jakieś kilka miejsc na założenie nowych baz wojskowych w Arktyce i że to zainteresowanie NATO zostanie zwiększone w tym regionie. Natomiast czy taki deal by dotyczył Ukrainy, ciężko mi powiedzieć tutaj, bo to jest już potem wróżenie z fusów. Na tyle silne nie są raczej moce Rosjan wokół Grenlandii, by tutaj mogli coś w jakiś sposób naciskać na Stany Zjednoczone. A więc raczej bym nie łączył tych dwóch spraw.
Tak, że to może być bardziej publicystyczna teza niż mająca związek z rzeczywistością. Jeszcze chciałem pana zapytać o to spotkanie Wołodymyra Zełenskiego w Davos z Donaldem Trumpem. Ono pana zdaniem, no bo gdy ten szczyt był przygotowywany, gdy nie wybuchła jeszcze sprawa Grenlandii, to wydawało się, że to będzie kulminacyjny moment tego szczytu w Davos. Właśnie spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Czy wobec tego, co się dzieje w Grenlandii, to dzisiejsze spotkanie, ono może stracić niejako na znaczeniu?
Myślę, że nie. Tutaj jednak ta sprawa Grenlandii trochę się jednak rozmyła w dniu wczorajszym i nie jest już aż tak teraz emocjonująca. Ja mam wrażenie, że też w dużej mierze same media to bardziej podgrzewały, niż było w rzeczywistości realne jakieś zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych dla struktur sojuszu czy dla stałości sojuszu. Wydaje mi się, że jednak temat Ukrainy będzie dzisiaj dominował i zobaczymy, czy te rozmowy będą utrzymane bardziej w takim klimacie, jak widzieliśmy w końcówce ubiegłego roku, czyli jednak w takich nastrojach bardziej pozytywnych, czy jednak Donald Trump wróci do podobnej narracji, jaką widzieliśmy na początku kadencji i w tym takim momencie największego kryzysu podczas kłótni w Białym Domu. Ja jednak bym się skłaniał do tej wersji bardziej sprzyjającej stronie ukraińskiej.
A myśli pan, że podczas tego spotkania to Zełenski coś zaproponuje Trumpowi, czy wręcz przeciwnie, Trump położy na stole warunki, które powinien zaakceptować prezydent Ukrainy, czy według jego mniemania, oczywiście według jego, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych?
No, tutaj też jest kwestia tego, którą nogą dzisiaj stanie prezydent Donald Trump, bo wiemy, że czasami te deklaracje się lubią zmieniać z dnia na dzień. Natomiast no właśnie, mieliśmy różne sprzeczne sygnały, bo Donald Trump mówił też kilka tygodni, czy nawet kilka dni temu, że będzie łatwiej mu nacisnąć, czy tak, więc takie było przesłanie, że łatwiej będzie nacisnąć na Wołodymyra Zełenskiego, by zakończyć wojnę, niż na Władimira Putina, którego niby widział tę chęć zakończenia konfliktu. Także tutaj tak naprawdę moim zdaniem wszystkie karty są w grze i nie ma co snuć teorii dotyczących tego, jak to spotkanie się potoczy, ponieważ w przypadku Donalda Trumpa no tutaj wszystko jest możliwe.
To prawda. Wojciech Kozioł razem z nami, portal Defense24, politolog, specjalista od spraw bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Pięknie dziękuję panu za spotkanie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, kłaniamy się.